Witam wszystkich na zebraniu, wszystkich tych, którzy są z nami tutaj na miejscu, także tych, którzy są, słuchają przez internet, na różnych kanałach, na których można nas słuchać. W dzisiejszym wykładzie chciałbym się podzielić tematem, który zatytułowałem Nehemiasz, mąż Boży. Będziemy starali się, to będzie taki dwuczłonowy wykład, to znaczy będziemy jakby iść trochę po kolei historią Nehemiasza, tak jak jest ona w księdze Nehemiasza zapisana, i będziemy starali się na bieżąco, jak mniej więcej będziemy przechodzić przez tą historię po kolei, będziemy starali się jakieś lekcje z tego wyciągać, coś zaobserwować tego, jak postępował Nehemiasz, w jakich wydarzeniach bierał udział. Także na pewno ten wykład nie będzie ani wyczerpujący z tej strony historycznej, żeby to wszystko omówić, bo nie taki był mój cel, ani też nie będzie wyczerpujący odnośnie tych różnych lekcji, które będziemy sobie wyciągać. Będą tylko one tak wspomniane, ale myślę, że to samo w sobie będzie już dla nas korzystne, będzie też może skłonić do jakichś przemyśleń, do tego, żeby pomyśleć nad tymi lekcjami, które będziemy starali się wyciągać, czy nad samym Nehemiaszem, przeczytać sobie przede wszystkim całą tą historię. Nie jest jakaś bardzo długa, można to na jeden raz sobie przeczytać i nie jest też jakaś taka niezrozumiała, bo jest to księga historyczna, nie jest to proroctwo, więc do tego też zachęcam. Dla mnie historia Nehemiasza była dosyć taka, powiedziałbym, nieznana. Wiedziałem, że to coś odnośnie odbudowy murów Jerozolimy, że to była któraś z tych właśnie wypraw, które miały przywrócić dawną świetność Jerozolimie, natomiast niewiele więcej wiedziałem o tym, jak rzeczywiście postępował Nehemiasz, kim właściwie był, więc było to dla mnie ciekawe, żeby to zgłębić. Jest to historia bardzo bogata w różnego rodzaju wątki, tam się dużo dzieje na przestrzeni tych rozdziałów. Także przechodzimy dalej, ale zanim przejdziemy do samego Nehemiasza, to warto znać jakiś kontekst, w jakich czasach żyjemy, co się dzieje w tych terenach, o których będziemy rozmawiać w tym czasie. Więc pod koniec II Księgi Królewskiej mamy opis tego, jak Jerozolima zostaje zniszczona, przychodzi król Nabuchodonozor z Babilonu i niszczy Jerozolimę, spala bramy, mury, niewiele stamtąd zostaje, większość ludzi zostaje uprowadzona, zostawia tylko część robotników, takich jakichś, którzy pracowali przy winnicach czy przy polach, żeby oni po prostu też zarabiali pieniądze dla króla z tej ziemi, ale większość, szczególnie tych takich ludzi, jak to się mówi, świetnych, tej elity, ludzi wykształconych i nie tylko, została po prostu zabrana do niewoli, jak wiemy. Dalej, jakbyśmy chcieli to połączyć, tą historię, to mamy księgę Ezdrasza, która jest przed księgą Nehemiasza, a w ogóle kiedyś to była jedna księga, kiedy jeszcze nie było podziału na Nowy, Stary Testament za czasów żydowskich, to była właśnie księga Ezdrasza i Nehemiasza. I tam mamy opisane przed tym przedsięwzięciem, o którym my będziemy rozmawiać, dwie wcześniejsze wyprawy, które miały miejsce. Pierwszą poprowadził Zorobabel i tam też był Jeszua, i oni starali się odbudować świątynię. Oni jako pierwsi coś zaczęli robić po około 50 latach tej niewoli babilońskiej. I tam, no, udało im się odbudować świątynię. Pamiętamy, tam są też takie wersety, że starcy byli bardzo, płakali tam i rozpaczali ci, którzy pamiętali jeszcze świątynię Salomona, bo ona w niczym nie przypominała tej pięknej świątyni dawnej. No ale świątynia powstała, udało się jakąś tam świątynię odbudować w jakiejś formie. Później, za jakiś czas, była wyprawa Ezdrasza, ona jest taka bardziej chyba kojarzona i znana. Ona miała na celu głównie, żeby Żydzi powrócili do Tory, żeby została odbudowana pewna taka społeczno-religijne struktury, tak? No bo wszystko było tam, ci, którzy tam zostali, to było w rozsypce pomieszane z innymi narodami, nikt nad tym nie czuwał tak z góry, więc trzeba było zrobić taki społeczno-religijny powrót do tego, co do Tory, do wszystkiego, co było wcześniej, i tym się zajmował Ezdrasz. I co ciekawe, te dwie historie, które mówiłem, odbudowa świątyni przez Zorobabela i wyprawa Ezdrasza, jak i ta historia Nehemiasza, o której będziemy teraz mówić, mają pewien podobny przebieg wydarzeń. Jakbyśmy popatrzyli, to występuje tam taki paralelizm wydarzeń z takiego punktu literackiego, gdybyśmy to próbowali sobie omówić. No to widzielibyśmy tam bardzo jakby podobne wątki, podobnego rodzaju trochę problemy, z którymi się ci bohaterowie zmierzali, podobne skutki tego, co się wydarzyło, więc to jest na pewno bardzo ciekawe, ale my chcemy mówić o samym Nehemiaszu. No i kiedy przechodzimy do pierwszego rozdziału Księgi Nehemiasza, warto sobie ją otworzyć, bo będę niektóre wersety czytał. Nie wiadomo, nie mamy czasu, żeby przez to przechodzić przez każdy werset, ale można mniej więcej sobie śledzić, co tam się dzieje, o czym będę mówił. Zaczyna się ta księga od tego, że Nehemiasz ma okazję zapytać kogoś, kto przybył z tamtych terenów Jerozolimy. W ogóle Nehemiasz znajduje się w Babilonie, jest pod czaszym u króla. Już to jest inny król, bo już to jest król Artaxerxes, bo to już minęło trochę czasu. I on tam jest pod czaszym, czyli no, to była dosyć ważna rola, no bo ktoś, kto podaje napój bezpośrednio królowi, to nie może być osoba przypadkowa, niezaufana. Także ma pewne stanowisko, ma pewne jakieś tam względy u króla, nie jest tam jakimś, nie wiadomo jakim, no na pewno nie jest jakimś zastępcą władcy czy coś takiego, ale jest jedną z osób, które pracują na dworze u króla. I ma okazję zapytać kogoś, kto przyszedł z tamtych terenów, gdzie była Jerozolima, i pyta go, jak tam wygląda sytuacja u jego krewnych, u jego braci, jak tam wygląda sytuacja. No i gdy dowiaduje się, że ta sytuacja jest bardzo ciężka, tam mu opowiada, że wszystko jest właśnie zniszczone, że ludzie żyją w wielkiej biedzie i tak dalej, to Nehemiasz pada na kolana. Zaczyna modlitwę i no, nawet tu jest napisane, że płacze z tego powodu. I można sobie zadać pytanie, dlaczego Nehemiasz jest aż tak poruszony tym, co usłyszał, co dzieje się na terenach tej dawnego miasta Jerozolimy. No, na pewno dlatego, że dla niego ci ludzie, ten naród i to miasto było bardzo, bardzo ważne, bo on tam sercem czuł, że tam przynależy, i z tymi ludźmi, którzy tam zostali, z tym rozsypce narodzie, się czuje, no, utożsamia się z nimi. Więc można taką lekcję dla nas przenieść, czy my wykazujemy takie zainteresowanie innymi braćmi, no bo kto jest dla nas takim krewnym? Takim narodem. No my nie mamy takiego narodu, nie mówię ogólnie o Polakach, bo wiemy, że to trochę inaczej wtedy działało. Bardziej bym to porównał do takiej naszej rodziny duchowej, do krewnych naszych różnych duchowych, czyli różnych braci. Myślę, że no, każdy szczery chrześcijanin, którego w jakiś sposób znamy, kojarzymy, no można powiedzieć, że jest takim naszym krewnym. I więc nie tylko najbliżsi bracia i siostry, bo u nich to zazwyczaj wiemy wszystko, nawet dokładnie co robią w danym momencie, tak? Bo kontaktujemy, piszemy z nimi cały czas na WhatsAppie czy gdzieś indziej. I jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, wiemy, kiedy zjedzą obiad, kiedy idą na spacer, więc z tym nie mamy problemu, ale co może z takimi braćmi czy siostrami, których znamy tylko na przykład pobieżnie, widzimy może raz, dwa razy do roku, a może z niektórymi się nie możemy spotkać, bo jest to niemożliwe, ale wiemy, że oni gdzieś tam są. Czy nie należy wykazywać wtedy jakiegoś zainteresowania? Tak? Tak jak Nehemiasz, który miał okazję zapytać kogoś, wiedział, że ktoś z tamtych terenów przyszedł, i sam aktywnie pyta i się dowiaduje, jak wygląda sytuacja, chce coś wiedzieć, co u jego krewnych, co u jego braci, co w jego dawnej ziemi. Myślę, że ta idea takiej chrześcijańskiej wspólnoty i też ta lekcja z Nehemiasza nam pokazuje właśnie inną postawę, że nie należy tak zostawiać tego bez zainteresowania, co u innych. Wiemy, że Kościół pierwotny trzymał się bardzo blisko siebie. Przeczytamy sobie na przykład werset z Dziejów 4:32. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. I chociaż wiadomo, że no, czasy się zmieniły i też nie mamy nigdzie zapisanego tego jako zasada, że mamy mieć wszystko wspólne i że mamy tak, no, wszyscy żyć w jednym miejscu albo coś takiego, to nie ma takiej zasady podanej w Piśmie Świętym. To jednak taka idea życia blisko ze sobą, w jakimś kontakcie, że interesujemy się wzajemnie sobą, jest zdecydowanie obecna w Biblii i na pewno była dobra dla tamtych chrześcijan i nie sądzę, żeby to się zmieniło, żeby to było niedobre dla nas współcześnie teraz. Mamy na przykład wezwania do tego, żeby miłować bliźniego jak siebie samego, ale też żeby rozwijać taką bezinteresowną miłość i szczególnie traktować w szczególny sposób tą właśnie duchową naszą rodzinę. Czasami to oznacza jakąś tam pomoc fizyczną, że trzeba coś komuś zanieść, przynieść, pomóc. Czasami może chodzić o jakieś tam wsparcie finansowe, a czasami chodzi tylko o jakąś rozmowę czy poświęcony czas. Różne są formy tego kontaktu i wiadomo, że nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc i wszystkimi się interesować, bo to nie o to chodzi. Natomiast gdy zdarza się jakaś sposobność, żeby tak jak Nehemiasz miał sposobność zapytać, dowiedzieć się, co się dzieje u naszych braci i sióstr, no to myślę, że powinniśmy korzystać z takiej sposobności. I teraz przechodzimy właśnie do tego, że Nehemiasz dowiaduje się, że jest źle, że nie jest dobrze. Ludność żyje w biedzie, mury są zniszczone, bramy spalone. Jaka jest jego reakcja Nehemiasza na to? No tak jak mówiliśmy, on pości i modli się do Boga. To jest jego pierwsza reakcja. Modlitwa do Boga. Już widać, że jest to człowiek rzeczywiście bogobojny, którego pierwsza myśl jego, gdy słyszy, że jest ta trudna sytuacja, to modli się do Boga. I ta modlitwa jest bardzo piękna i przeczytam ją. Ona się zaczyna w 5 wersecie do 11, oczywiście pierwszego rozdziału. I powiedziałem: Ach, Panie Boże Niemiec, Boże wielki i straszny, który zachowujesz przymierze i okazujesz miłosierdzie tym, którzy Ci miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Niech Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy będą otwarte, aby wysłuchać modlitwy Twojego sługi, którą teraz zanoszę do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, Twoje sługi, i w której wyznaję grzechy synów Izraela, które popełniliśmy przeciwko Tobie. Również ja i dom mego ojca zgrzeszyliśmy. Postąpiliśmy bardzo niegodziwie wobec Ciebie i nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw, ani praw, które nakazałeś Mojżeszowi, swemu słudze. Wspomnij proszę na słowo, które przekazałeś Mojżeszowi, swemu słudze, gdy powiedziałeś: Jeśli przekroczycie moje przykazania, to rozproszę was między narodami. Lecz jeśli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i wypełniać je, to choćby wasi wygnańcy byli na krańcu ziemi, krańcu nieba, zgromadzę ich stamtąd i wyprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam przybywało moje imię. Oni bowiem są Twoimi sługami i Twoim ludem, który odkupiłeś swoją wielką mocą i silną ręką. Proszę, Panie, niech Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi i na modlitwę Twoich sług, którzy pragną bać się Twojego imienia. Sprawdź dziś, proszę, aby poszczęściło się Twemu słudze i okaż mu łaskę na oczach tego człowieka. Byłem bowiem pod czaszym króla. Myślę, że jest to piękna modlitwa, bo widzimy, że po pierwsze Nehemiasz ma wielki szacunek do Boga, ma taką właściwą cześć do Boga, ale też zna Boży charakter i zna Boże obietnice, że Bóg nie tylko będzie karał Izraela, jeżeli będzie źle postępował, ale też obiecał, że będzie ich z powrotem łączył w naród, że będzie im błogosławił, jeżeli będą pokutować. I on jakby nie ucieka od odpowiedzialności swojego narodu, siebie samego, wie, że popełnili grzechy, wie, że to jest sprawiedliwa kara, ale właśnie wskazuje na to, że Bóg ma taki charakter i tak obiecał, że jeżeli będą pokutować i prosić Go, to z powrotem złączy ich naród i naprawi ich sytuację, skończy w jakiś sposób tą ich karę, która im się słusznie należała. Tak jak mówiłem, on sam mówi o sobie, że jest pod czaszym u króla babilońskiego Artaxerxesa, ale czuje tą silną więź z tym narodem, z którego się wywodzi i widać, że ma pewną osobistą, taką głęboką relację z Bogiem, tak? Pada na kolana i modli się do Niego, nawet prosi Boga, tak, żeby wspomniał na Jego słowa, żeby zwrócił uwagę na to, co do Niego mówi. W modlitwie Nehemiasza jeszcze jeden element możemy zauważyć. To jest taka chęć działania, chęć pomocy tym ludziom. On jeszcze tutaj nie mówi, jak to będzie robił, on pewnie nawet nie wie jeszcze, w jaki sposób będzie to robił, ale wie, że z Bożą pomocą i przy wykorzystaniu pewnej swojej pozycji, którą posiadał u króla, jest w stanie coś zrobić z tą sytuacją, w jakiś sposób zaradzić. Widać, że jego prośba jest pokorna, on sobie zdaje właśnie ze sprawy z grzechów własnych i z grzechów narodu. Prosi tylko o wysłuchanie tej modlitwy i pozyskanie względów. To jest tyle, o co on prosi na ten moment, a wiemy, że wiele może modlitwa sprawiedliwego, jak pisze u Jakuba 5:16, a Nehemiasz z pewnością był sprawiedliwym, a jego prośba, jak się okazuje z dalszej historii, była miła Bogu i Bóg chciał, żeby te rzeczy, które Nehemiasz sobie zaczynał obmyślać, żeby one się wydarzały. I takie pytanie teraz właśnie do nas. Czy my mamy możliwość, mając możliwość pomocy, mamy od razu w sercu taką chęć, żeby to zrobić? I czy chcemy wykorzystać nasze jakieś talenty, czy aktualne możliwości, jakieś stanowiska, jakieś pozycje, które mamy, by jeżeli to możliwe, naszym braciom pomóc? Czy mamy taką chęć od razu, chociaż jeszcze nie wiemy może jak to poukładać i co dokładnie trzeba by było zrobić, ale wiemy, że jeżeli Bóg nam pomoże i wykorzystamy to, co mamy, co masz w ręku swoim, jak to był kiedyś taki wykład, to będziemy w stanie w jakiś sposób pomóc tym ludziom. To jest takie pytanie, myślę, żeby każdy sobie sam zadał do siebie. I tutaj pojawia się okazja do działania dla Nehemiasza. Za jakiś czas, nie od razu, czyli też kolejny przykład tego, że Bóg nie odpowiada na modlitwy często o tak pstryknięciem palca, tylko trzeba poczekać na odpowiednią odpowiedź Boga. Bóg stwarza okoliczności, daje stosowną okazję, żeby Nehemiasz mógł zacząć realizować to, co pragnął w tej pierwszej modlitwie. I tutaj znajdujemy się na początku drugiego rozdziału Księgi Nehemiasza. Od czasu tej pierwszej modlitwy Nehemiasza do tego momentu, gdzie jesteśmy teraz, wynika z miesięcy żydowskich, że jest to, bo jest tam napisane, kiedy to było, że minęło około 4 miesiące od tej pierwszej modlitwy i jesteśmy przy tej pierwszej okazji, gdzie Nehemiasz może rzeczywiście zacząć coś zaczyna się dziać w tej historii. I jeżeli czytamy tutaj, no to król go pyta, co tak smutno wygląda, mimo że on starał się nie wyglądać jakoś specjalnie źle przed królem, nie starał zwracać się na siebie uwagi, natomiast król zauważył, że jakoś nie czuje się, że nie wygląda nawet dobrze, że wygląda na smutnego i pyta, co jest nie tak, co jest nie w porządku. I on mu tłumaczy wtedy tą sytuację, ale zanim to robi, to jakby król go pyta, a Nehemiasz, nie działo się tak bezpośrednio jedno po drugim, ale Nehemiasz znowu się modli, jakby. Nie mamy napisane, co tam dokładnie mówi, ale jest napisane w czwartym wersecie. Król ponownie zapytał mnie, o co chciałbyś prosić. Więc modliłem się więc do Boga niebios. Więc jakby powiedział królowi, jak wygląda sytuacja, dlaczego jest smutny. I potem król go pyta, no, czy o coś chce prosić w związku z tym. On najpierw modli się do Boga, więc widzimy, że jest to zdecydowanie człowiek modlitwy. Bo już jesteśmy niedaleko w tej historii, a już była jedna długa modlitwa, zresztą było pisane, że on w ogóle się modlił, więc to jedna jest napisana, ale ile razy się modlił, to na pewno wiele razy więcej. Tutaj znowu się modli, żeby mądrze odpowiedzieć. Modli się, jakby można powiedzieć, o mądrość, żeby co odpowiedzieć królowi. I możemy też zauważyć, że jest już przygotowany, jak będziemy czytać te wersety. Wiadomo, modli się o błogosławieństwo, natomiast on jakby przez te 4 miesiące przemyślał, co on może zrobić z tą sytuacją, co będzie mu potrzebne do takiej wyprawy. I on już coś królowi odpowiada, jest gotowy odpowiedzieć na jego pytania. Król wyraża zgodę, pewnie po dzięki Bożej przychylności, na tą wyprawę Nehemiasza. I co on robi Nehemiasz? Oczywiście od razu dziękuję Bogu za to, że król mu zezwolił. Więc rzeczywiście no, jest to człowiek bardzo, bardzo bogobojny, chodzący z Bogiem. I taka lekcja dla nas, że czasami jakieś przedsięwzięcie, którego chcemy się podjąć, wymaga szybkiego działania, takiej niezwłocznej reakcji i taką trzeba się wykazać. Ale są też przedsięwzięcia, jakieś zadania, jakieś pomoce, za które chcemy się wziąć, do których trzeba się przygotować, do których potrzebne są pewne okoliczności, które Bóg musi zaaranżować i trzeba się wtedy wykazać zaufaniem i cierpliwością do Boga, że On czuwa nad wszystkim i że w stosownym czasie zrealizuje wszystko, ale być może trzeba będzie poczekać, więc są takie sytuacje, kiedy nie da się wszystkiego załatwić od razu i teraz. Później dalej czytamy, że Nehemiasz udaje się do tej Jerozolimy, dostaje odpowiednie wyposażenie od króla, to co mu było tam potrzebne, i udaje się do Jerozolimy na przegląd murów, ale te oględziny przeprowadza jedynie nocą. A dodatkowo jeszcze nikomu nie mówi z tych ludzi, do których tam przyjechał, jaki ma zamiar i po co tam przyjechał. Czyli najpierw widzimy, że zbiera wszystkie informacje, gromadzi informacje o stanie tych murów i na razie nie zdradza się ze swoimi planami. I dopiero gdy ma wszystkie informacje, ogłasza wezwanie do odbudowy murów. I to mamy w wersecie 17 i w wersecie 18 drugiego rozdziału, przeczytamy sobie. Wtedy powiedziałem do nich: widzicie, w jakiej niedoli się znajdujemy. Jerozolima jest spustoszona, jej bramy spalone są ogniem. Chodźcie i odbudujmy mury Jerozolimy, abyśmy już nie byli zhańbieni. A gdy opowiedziałem im o tym, jak łaskawa ręka mego Boga była nade mną, także o słowa, które wypowiedział do mnie król, powiedzieli: wstańmy i budujmy. I zachęcali się do tego dobrego dzieła. Nehemiasz tutaj się właśnie powołuje i na Boga, i na to, że król wykazał przychylność, i buduje jakby taki entuzjazm wśród ludu, żeby podjęli się tego działania. Tutaj oceniając postawę Nehemiasza, można zwrócić uwagę na taką roztropność, którą się cechuje, bo ma duży zapał od samego początku do tego działania, od razu chciał działać w jakiś sposób, ale nie postępuje pochopnie w tym swoim zapale do tego dzieła. Najpierw zbiera te informacje, planuje, rozważa, dopiero gdy jest właściwy moment, gdy jest gotowy, ogłasza szerzej plany i przystępuje do rzeczywistego działania. W rozdziale trzecim Żydzi zaczynają rzeczywiście odbudowywać te mury i co ciekawe, ta praca, którą Nehemiasz zarządził, jest nieprzypadkowa, bo każdy naprawiał ten odcinek muru, przy którym mieszkał. No wiadomo, część musiała się zająć też tam bramami tymi, bo bramy niezwykle ważne były w takim starożytnym mieście, ale generalnie każdy naprawiał ten odcinek muru, przy którym wcześniej przebywał, przy którym mieszkał. Mądre to jest, tak mi się wydaje, że jest to bardzo mądre, bo to tak samo jak my byśmy dostali zadanie, nie wiem, od jakiegoś zarządcy, że mamy sobie sami, nie wiem, na przykład zbudować chodnik, to myślę, że każdy by miał większy zapał do pracy, gdyby budował ten chodnik przed swoim domem, ten na tym kawałek, który najbardziej mu zależy, niż żeby był gdzieś rozproszony, robił gdzieś indziej i się zastanawiał, kto robi u niego to i czy robi to dobrze. Więc to było takie niby proste, ale bardzo mądre ułożenie tej pracy, żeby też entuzjazm i taka namacalność tej pracy była dla Żydów widoczna, co było bardzo ważne, żeby im po prostu nie opadły morale w tej pracy, no bo praca była, jak wiemy, no ciężka, bo budowa murów, szczególnie w czasach starożytnych, to nie była łatwa rzecz. I możemy zapytać, czy oprócz tej bardzo ciężkiej pracy, która tam niewątpliwie była, czy wszystko szło bezproblemowo? No wiemy, że niekoniecznie. Pojawiają się pierwsze jakieś kłopoty. Pierwsze kłopoty mamy w wersetach 33 i 35 rozdziału 3. Nie ma takich, więc to jeszcze pewnie będzie w rozdziale, może nawet dalej. Albo coś źle zapisałem. Natomiast tam pojawia się taki problem, że pojawiają się wrogowie pewnie Izraela, ludzie, którzy tam, no wiadomo, tam się troszeczkę wszystko przemieszało, ale te okoliczne ludy, które tam były, one zaczynają stwarzać Izraelowi problem, starają się po prostu zagrażać Izraelowi w jakiś sposób w tej obudowie murów. Na początku czwartego rozdziału mamy o tym, że planują zbrojną, już na początku chcieli jakoś tam po prostu zastraszyć, później w czwartym rozdziale zaczynają zbrojną przeszkodę planować, po prostu, że zaatakują Izrael i wtedy czytamy, że lud podupada na duchu, czyli no, to jest dla nich załamujące, bo sama praca jest wykańczająca, a tu jeszcze zagrożenie po prostu ataku w trakcie budowy murów, no niewątpliwie było podłamujące. Jednak Nehemiasz nie daje się załamać. On to, jak mówimy kolokwialnie, bierze na klatę te rzeczy, które na niego przychodzą. Wykazuje się właśnie odwagą, wykazuje się mądrością. Zmienia ten dotychczasowy system prac, że wszyscy pracują, każdy na swoim odcinku. Robi tak, żeby mieli zdolności bronienia się, mimo budowania cały czas tych murów. Bo na początkowo połowa ludzi po prostu budowała, a druga połowa była przynależna do po prostu do obrony, gotowa do obrony. A nawet ci, którzy budowali, mieli w jednym ręku jakąś włócznię, a drugim pracowali, albo mieli przy boku jakiś miecz. Więc, tak powiem, dał im zdolność obronną, ale przede wszystkim myślę, co jest najważniejsze, i to czytamy w 8 wersecie, dodaje otuchy. tym Żydom. I mamy tak, i wszyscy sprzysięgli się razem, aby przyjść i walczyć przeciwko Jerozolimie i przeszkadzać w robocie. My jednak modliliśmy się do naszego Boga i postawiliśmy przeciwko nim straż i w dnie i w nocy. I Judejczycy powiedzieli, osłabła siła dźwigających, a gruzu jeszcze wiele, nie będziemy mogli odbudować muru. Ponadto nasi wrogowie powiedzieli, zanim się dowiedzą i spostrzegą, przyjdziemy między nich, wymordujemy i wstrzymamy ich pracę. Tak mówią ci przeciwnicy Izraela. I później jest opis tego, jak on ustawia ten lud w tym nowym systemie, żeby byli zdolni do obrony. I wrogowie Izraela się wycofują po tym wszystkim. Na razie przynajmniej się wycofują. I myślę, że to można przenieść na nasze czasy, na nasze chrześcijańskie życie. Wrogowie Izraela, jak wiemy, to zawsze obraz na różnych wrogów duchowego Izraela, takich wrogów, które czyhają w chrześcijańskim życiu na nas. Oni robią wszystko, żeby nam przeszkodzić, szczególnie gdy staramy się cokolwiek aktywnie robić. Jak tylko chrześcijanin stara się aktywnie realizować swoje poświęcenie, nie tylko tak biernie sobie siedzieć i słuchać, tylko właśnie w poświęceniu stara się aktywnie realizować, no to wtedy najczęściej właśnie pojawiają się różne przeciwności, różni wrogowie. I zależnie od właśnie stopniu rozwoju danego brata czy danej siostry, te przeciwności mogą być załamujące albo zniechęcające, bo przecież było już ciężko wcześniej, bo trzeba było na przykład, nie wiem, odrzucać grzech i starać się żyć, jak to się mówi, po nowemu, a tutaj jeszcze takie różne zewnętrzne przeciwności, to może być zniechęcające i myślę, że wtedy rolą takich bardziej dojrzałych braci i sióstr, podobnie jak to było rolą Nehemiasza, jest właśnie dodanie otuchy, to podniesienie na duchu, wskazanie na Boga i na Jego nadzieję, na jego obietnicę, i to jest, myślę, bardzo ważne, żeby były takie osoby i żeby pomagały w takich trudnych momentach. Wrogowie właśnie Izraela, widząc ich reakcję, że nie dali się podłamać, za co należy się pochwała dla Nehemiasza, bo lud chciał się załamać, natomiast Nehemiasz nie pozwolił na to, wycofują się z tych zamiarów. I chociaż zagrożenie to z zewnątrz chwilowo mija, no to oczywiście pojawia się inny problem, pojawia się problem tym razem wewnętrzny, wśród tych, którzy tam są, wśród narodu. Problem jest taki, że różni możni, zwierzchnicy, innymi słowy, ludzie wpływowi, zamożni, którzy tam byli, nakładają różne ciężary i podatki na resztę ludu biednego. Panuje przez to bieda, głód. Ludzie muszą oddawać w zastaw swoje własności, swoje pola, winnice, a nawet swoje dzieci oddają jakby pod zastaw, bo nie mają po prostu z czego żyć. I to właśnie sami Izraelici robią to innym Izraelitom. Brat bratu robi takie rzeczy się tam działy. Możemy to. I Nehemiasz musi szybko tym razem zareagować, żeby tą sytuację zmienić, bo to, że tak powiem, torpeduje ich wszystkie wysiłki. To jest w rozdziale 5 od wersetu 7. Mamy to opisane. Rozważyłem to w swoim sercu, po czym skarciłem dostojników i przełożonych. To mówi Nehemiasz sam o tym, co robi. Rozważyłem to w swoim sercu, po czym skarciłem dostojników i przełożonych, mówiąc do nich: każdy z was uprawia lichwę wobec swoich braci. Zebrałem więc wielkie zgromadzenie przeciwko nim i powiedziałem do nich: my według naszych możliwości odkupiliśmy swoich braci Żydów, którzy zostali zaprzedani poganom. A wy chcecie sprzedać swoich braci? Chcielibyście ich nam sprzedać? Oni zamilkli, nie znajdując odpowiedzi. Ponadto powiedziałem: nie jest dobre to, co czynicie. Czy nie powinniście kroczyć w bojaźni naszego Boga, by uniknąć zhańbienia od pogan naszych wrogów? Także ja i moi bracia oraz moi słudzy pożyczyliśmy im pieniądze i zboże. Porzućmy proszę tę lichwę. Zwróćcie im proszę ich pole, ich winnice, oliwki, ich domy oraz setną część pieniędzy, zboża, wina i oliwy, którą od nich pobieraliście. Wtedy odpowiedzieli: zwrócimy i nie będziemy domagać się niczego od nich. Uczynimy tak, jak ty powiedziałeś. Wezwałem więc kapłanów i kazałem przysiąc wierzycielom, że postąpią według tej obietnicy. Widzimy, jak Nehemiasz tutaj stanowczo reaguje, tworzy zgromadzenie i nie pozwala, żeby ta sytuacja dalej była kontynuowana. I, że tak powiem, to co ja zwróciłem na to szczególnie uwagę, to jest ten werset 8 i werset 9, gdzie on wskazuje na to, że nie powinniście żyć w bojaźni Boga naszego dla uniknięcia obelgi ze strony pogan, wrogów naszych. I to mi przypomniało nieco wersety na przykład z Mateusza 5:16. Tak też światło wasze niech jaśnieje na oczach wszystkich ludzi, po to, żeby widzieli wasze dobre uczynki i wielbili za nie Ojca waszego, który jest w niebie. Taki werset mi się skojarzył. Albo na przykład podobne jest to do wzoru postępowania podanego przez apostoła Piotra w pierwszym liście Piotra 2:12. Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców. Czyli jakby parafrazując te słowa, które Nehemiasz powiedział, on jakby mówi do tych wszystkich namiestników, do tych możnych: słuchajcie, czy zastanowiliście się, jak ta sytuacja choćby wygląda na ludzi z zewnątrz? My mamy być bogobojni, mamy być tym narodem wybranym, mamy być braćmi, trzymać się razem, a u nas takie rzeczy się dzieją, że jeden drugiego wyzyskuje. Czy zastanowiliście się, jak to wygląda wśród właśnie pogan, wśród okolicznych narodów, za kogo oni nas będą mieli? No myślę, że bardzo słuszna uwaga. I takie niedawanie złego świadectwa prawdzie u ludzi, wśród których na przykład mieszkamy, jest, myślę, bardzo ważne, bo to jest często jedyna rzecz, na którą oni zwracają uwagę, bo mogą nie zwracać uwagi na to, co mówimy, nie interesują się tym, nie chcą słuchać na przykład Ewangelii, ale siłą rzeczy na nasze zachowanie, na to, jak zachowujemy się nie tylko w stosunku do nich, ale też jak zachowujemy się w kontaktach między sobą. Czy pomagamy sobie, czy żyjemy jak wspólnota i czy robimy zgodnie z tym przede wszystkim, z tym, co głosimy. Myślę, że oni na to zwracają uwagę, często tylko na to zwracają uwagę, więc jest ważne, żeby to świadectwo prawdzie było dobre, a nie żeby na przykład u nas bracia wykorzystywali jeden drugiego w jakiś sposób, zamiast sobie pomagać. Nehemiasz daje też świadectwo, jak on postępuje. Sam bierze udział w tej odbudowie. On tam nie stoi i nie macha tylko palcem i, że tak powiem, nic nie robi. On tam rzeczywiście bierze udział w tej odbudowie. Nie nabywa ziemi, a mógłby na własność kupić sobie ziemię tam, stać go było. Nie kupuje ziemi, nie wykorzystuje bliźnich w żadnym wypadku dla własnego dobra. Jego zamiary są czyste, w ogóle nie skażone żadnym samolubstwem. On to robi z miłości do tego narodu, z miłości do tego miasta. Chce, żeby te mury były odbudowane, natomiast nie ma sam z tego żadnej korzyści. Myślę, że też chcielibyśmy w ten sposób postępować, żeby być pełni bojaźni Bożej i zupełnie szczerzy w naszych przedsięwzięciach, a nie szukający jakichś własnych korzyści w tym, co robimy. No dobra, więc dalej przechodząc, wrogowie Izraela wpadają na inny plan. Tamten plan nie zadziałał, chcą w inny sposób przeszkodzić i wpadają na pomysł, żeby podstępnie zabić Nehemiasza. Bo jak wiadomo, z dawnych czasów można na przykład walczyć z całym narodem w otwartej bitwie i przegrać albo wygrać, ale też jedną z metod była taka, żeby po prostu zabić lidera, zabić króla, zabić władcę, zabić tego, kto tam zarządza, i to zwykle wystarczało, żeby już wszystko się tam posypało, to co się tam działo. Tak to zazwyczaj działało. Jak się zabiło jakiegoś dowódcę, no to już armia nie wiedziała, co ma robić, i można było ją łatwo pokonać, albo wziąć w niewolę, albo sama się rozpierzchła. To jest w rozdziale 6. Jeżeli chcemy to sobie śledzić. I tutaj oni coraz bardziej wymyślają coraz to lepsze, bardziej takie wyrafinowane, podstępne metody, żeby tego Nehemiasza zgładzić. Najpierw próbują go zaprosić na spotkanie, porozmawiaj z nami, będzie fajnie. Pięciokrotnie ponawiają taką prośbę. Nehemiasz jakby prześwietla tą ich miłe zaproszenie, że to jest podstęp. I 5 razy im tak samo odmawia na ich tę prośbę. Później mówią, że on na pewno chce być królem i chce panować, i w związku z tym trzeba się naradzić, no bo jak on tutaj będzie władcą, no to będzie jednym z władców tutaj okolicznych, więc trzeba się naradzać, jak będzie, nie wiem, wyglądała wspólna polityka ich, jak on zostanie królem. On mówi, że sami to sobie zmyślili, że nie chce być tutaj żadnym królem, i nie daje się na to, że tak powiem, nabrać. A później ostatnia próba była najbardziej taka ciekawa, nazwijmy to wyrafinowana, naprawdę dopracowana niemalże. Ona jest od wersetu 10. Przeczytamy sobie ją. Nehemiasza 6 od 10. To jest cały czas Nehemiasz mówi: a gdy wszedłem do domu Szejmasza, syna Deliasza, syna Mechabetela, gdzie był zamknięty, powiedział mi: Zejdźmy się w domu Bożym, w świątyni i zamknijmy drzwi. Przyjdą bowiem, aby cię zabić. Tej nocy przyjdą, aby cię zabić. A ja odpowiedziałem: Czy człowiek taki jak ja miałby uciekać? Czy ktoś taki jak ja wszedłby do świątyni, aby się ratować? Nie wejdę. I poznałem, że to nie Bóg go posłał, ale wypowiedział to proroctwo przeciwko mnie, bo Tobiasz i Sanballat, to są ci przeciwnicy, oni sam cały czas powtarzają ten Tobiasz i Sanballat, przekupili go. Został przekupiony, abym się uląkł i tak uczynił, i zgrzeszył, i aby posłużyło to do zniesławienia mnie, by mnie zhańbić. Więc Nehemiasz tą próbę też prześwietla. Tutaj ktoś z jego narodu własnego go zaprasza, żeby skrył się w świątyni, bo właśnie chcą go zabić, a później oni by to wykorzystali przeciwko niemu, ale Nehemiasz nie dał się zaskoczyć. I to nie przypomina nam przypadkiem wersetu, mi tak przypomniał, skojarzył się ten werset mówiący o tym, że szatan podaje się jako anioł światłości, albo że są wilki, które wdzierają się między stado. Przeczytajmy dwa takie wersety, które właśnie o tym mówią. 2 Koryntian 11 rozdział, wersety 13-14. 2 Koryntian 11, 13-14. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Albo Mateusza 7 rozdział, 15 werset. Strzeżcie się fałszywych proroków, tych, co przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są to wilki i drapieżne. Więc myślę, że z tymi wersetami mi się kojarzą to, że właśnie różni przeciwnicy, czy to Nehemiasza, czy takiego duchowego Nehemiasza, takiego chrześcijanina, potrafią właśnie się przypodobnić, że niby są przyjacielami, dadzą jakąś radę, a tak naprawdę może to być pewnego rodzaju podstęp, albo nawet jak nie podstęp, to jakaś pokusa do po prostu złego, żeby wykonać coś, czego się nie powinno robić. I myślę, że taka lekcja z tego jest, że będziemy mieli w życiu dwa typy zagrożeń. Będą takie jawne, oczywiste od razu, jak ci wcześniej przeciwnicy, którzy krzyczeli: Zaatakujemy was i wejdziemy między was i was pobijemy. To są jawne takie zagrożenia, które są, ale będziemy też mieli pewne ukryte, pod pozorem dobra często, rzeczy, które oczywiście są przez to szczególnie niebezpieczne, że są takie niewidoczne na pierwszy rzut oka. Na pierwszy raz nie wydają się niebezpieczne, a gdy wejrzymy w to głębiej, przenikniemy, mogą być bardzo niebezpieczne. I właśnie doświadczony mąż, jakim był Nehemiasz, potrafił rozpoznać takie zagrożenie. Wiedział, co pochodzi od Boga, a co jest z inspiracji przeciwnika, co jest tak naprawdę po to, żeby zadziałało na szkodę. I dzięki tej swojej postawie roztropnej, takiej będącym cały czas czujnym, uchronił nie tylko siebie i swoje życie, ale przez to uchronił też całe to przedsięwzięcie i cały ten lud, któremu liderował, bo gdyby go oczywiście zabrakło, gdyby dało się go podstępnie zabić, czy w jakiś sposób zniesławić, no to wszystko by się nie udało. Podobnie może być też w naszych zborach, w naszych społecznościach. Doświadczeni bracia i siostry, silni w wierze, powinni rozpoznawać takie ukryte zagrożenia, rozpoznawać je i nie dać się im, a przez to, jak tak samo jak Nehemiasz, mogą uchronić nie tylko siebie, ale też słabszego brata i siostrę, czy też całą społeczność. Dlatego na przykład apostołowie wielokrotnie nawoływali wtedy starszych w zborach, czy tam biskupów to było napisane, ale właśnie chodzi o takich starszych w zborze, by opiekowali się i pilnowali, często nazywali to tej owczarni. Właśnie opiekowanie się owczarnią jako taki pasterz, to jest nie tylko rola, żeby wskazywać, w którą stronę należy iść, co należy robić, ale też taka funkcja ochronna, tak? Pasterz miał dbać o te owce, żeby właśnie jakiś wilk się nie wdarł między to stado i nie wyrządził szkód. Na przykład przeczytajmy sobie fragment z Dziejów Apostolskich 20 rozdziału, wersety 28-30. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Tutaj jest ostrzeżenie, że właśnie będą takie sytuacje, ale też nawołanie do tych biskupów, do tych starszych, żeby oni dbali o tą owczarnię jako pasterze, a to jest właśnie jedna też funkcja, żeby chronić owczarnię. Podobnie mówi apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale, wersety 1-2. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić, paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. I myślę, że gdyby Nehemiasz był takim pasterzem, a można powiedzieć, że w pewnym sensie był takim pasterzem dla tych ludzi wtedy żyjących, z którymi tam był w Jerozolimie przy budowie murów, to on właśnie w ten sposób postępował. On wyznaczał kierunek i czynności, które należało wykonywać, chronił od zagrożeń i to tych zewnętrznych i tych wewnętrznych, które się pojawiały. Nie dał się zaskoczyć swoim wrogom, nawet gdy nie tylko jawnie ich atakowali, ale także kiedy podstępnie występowali. Na pewno można powiedzieć, że był w pewnym sensie takim pasterzem. Idziemy dalej w historii Nehemiasza, do rozdziału 7. W 7 rozdziale znajduje się spis rodów, które brały udziały przy tej całym przedsięwzięciu, przy tej odbudowie murów. Na końcu w podsumowaniu jest podana liczba, że było to w sumie 42 360 osób, które brały przy tym udział. Całkiem sporo, myślę, jak na tamte czasy, bo to jest prawie niewiele mniej niż ludność Chełma. A w tamtych czasach te miasta nie były po 10 milionów zazwyczaj, tak jak dzisiaj mamy niektóre miasta, więc to było całkiem sporo, szczególnie, że to byli ludzie, którzy brali właśnie udział przy tej odbudowie. Wielkie przedsięwzięcie. Mury w końcu zostały odbudowane, Izraelici mieszkają w swoich domach i wszystko wygląda, jakby szło w jak najlepszym kierunku. Naród nawet domaga się od kapłana, by czytał im z Księgi Prawa Mojżeszowego. Oni słuchali, rozumieli, nawet płakali z powodu tego, co słyszeli. Nastąpił nawet powrót do święta Szałasów, które od czasów Jozłego zostało zapomniane. Wyznawali grzechy, pokutowali, chwalili Boga i przysięgli, że będą postępować według prawa Bożego. No, pomyślelibyśmy, że to jest świetny moment w tej historii. Mury odbudowane mimo wielu przeciwności. Mało tego, jest pewien renesans taki religijny też wśród narodu. Oni rzeczywiście słuchają, czytają to prawo, rozważają, pokutują i już nie wiadomo który raz przysięgają, że będą postępować według tego prawa Bożego, które słyszeli. Dalej mamy też spis, jak oni finalnie się podzielili, że ten mieszkał tu, ten mieszkał tam. Wiemy, takie opisy też są tutaj historyczne, wszystko rozdzielone, ta ziemia ponownie, także wszystko jest ułożone. Ale niestety, tak jak to w narodzie żydowskim bywa, po krótkiej nieobecności Nehemiasza, bo Nehemiasz po odbudowie murów na chwilę wrócił do swojego jeszcze króla cały czas, Artakserksesa, żeby tam mu służyć i go przez jakiś czas nie było. Całkiem podobnie jak za czasów Mojżesza, kiedy ten poszedł na górę do Boga i go jakiś czas nie było, dłuższy niż narodowi się początkowo wydawało, że go nie będzie, zaczęły się dziać złe rzeczy. Dokładnie podobnie jak za czasów Mojżesza. Na przykład kapłan Eliaszib urządził na dziedzińcu domu Bożego komnatę dla swojego krewnego Tobiasza. Ja już raz wspominałem jego imię, jakby w ten sposób przeczytacie, to ten Tobiasz razem z tym Sanbalatem i innymi to byli cały czas ci przeciwnicy różni, którzy próbowali zabić Nehemiasza i zniechęcić lud i wszystkie inne rzeczy. A ten urządził, bo to był jego krewny, urządził dla niego komnatę. I to gdzie? Na dziedzińcu domu Bożego. Takie rzeczy zaczęły się dziać. I Nehemiasz, gdy wraca, musi oczyszczać te komnaty i przenosi z powrotem tam sprzęty domu Bożego, tam gdzie one być powinny. Dodatkowo okazuje się, że lewitom nie został dostarczony przydział. To znaczy, że lud nie utrzymuje lewitów, bo lewici nie pracowali na roli, bo mieli pracować przy domu Bożym. Więc siłą rzeczy ktoś musiał ich utrzymywać, żeby po prostu mieli co z dnia na dzień jeść. I przez to lewici musieli uciec do pracy, na pola normalnie pójść. I przez to dom Boży jest opuszczony, bo nie ma lewitów, żeby mogli tam służyć jak powinni, bo nie mają się za co utrzymać i poszli po prostu do, kolokwialnie mówiąc, do roboty na swoje pola. I to także Nehemiasz musi przywracać z powrotem do ładu, tak, do tego jak powinno być. I on jakby tutaj takie ma nawet westchnienie do Boga po tym, jak już te dwie rzeczy naprawia w Izraelu, po tym jak go nie było. I mówi tak, w rozdział 13 już jesteśmy. I werset 40, 14. Pamiętaj, że Boże mój, o tym i nie wymaż moich zbożnych czynów, które spełniłem dla domu Boga mojego i dla Jego sługi. Tak, czyli tutaj Nehemiasz jakby takie ma westchnienie do Boga, że zobacz, co ja tutaj jeszcze muszę robić dla tego narodu, oprócz tego całego przedsięwzięcia, które się udało zakończyć, to jeszcze muszę naprawiać to, co już było dobrze do tej pory, bo znowu się popsuło. Dalej niestety okazuje się, że było jeszcze gorzej, bo zaprzestano przestrzegania sabatu. Tam było całe, że sprzedawali, kupowali, bramy były otwarte, handel pod murami się odbywał, sabat, takie rzeczy, które były zabronione i oni wiedzieli, że były zabronione, bo prawo było im czytane, jak mówiliśmy. No i oczywiście też pojawiły się, że problem tego, że Żydzi zaczęli sobie brać kobiety z okolicznych narodów. Czyli coś, co chyba przez wieki było problemem u Izraelitów, co też Nehemiasz im wygarnia, że przecież te kobiety doprowadziły Salomona, zaraz będziemy to czytać, do upadku ostatecznie. I to cały czas Żydzi mieli z tym problem. Znowu zaczęli się łączyć po prostu z innymi narodami, co było zabronione. I wtedy Nehemiasz ma, można powiedzieć, bardzo ostrą reakcję. I na początkowo tak, najpierw w rozdział 13, werset 21. Wówczas ich ostrzegłem i powiedziałem, czemu nocujecie przed murem? Jeżeli jeszcze raz to zrobicie, podniosę na was rękę. Odtąd w szabat nie przychodzili, bo tutaj coś się dotyczyło tego szabatu. Natomiast najwięcej się zaczyna dziać od wersetu 25, 13 rozdziału, kiedy okazuje się, że właśnie biorą te kobiety z innych narodów i że nie przestrzegają sabatu i to wszystko, co było wcześniej. I Nehemiasz wtedy ma bardzo taką ostro, stanowczą reakcję. Mówi tak. Wtedy zgromiłem ich i złorzeczyłem im, i niektórych z nich biłem, i targałem ich za włosy, i zaklinałem ich na Boga. Nie wydawajcie córek swoich za ich synów. Nie bierzcie córek dla ich synów swoich, ani dla siebie za żony. Czyż nie przez to zgrzeszył Salomon, król izraelski? A przecież między wielu narodami nie było króla jak on. Był on miły Bogu swemu i ustanowił go Bóg królem nad całym Izraelem. Nawet jego skusiły do grzechu cudzoziemskie kobiety. Czy mimo tej przestrogi ma się słyszeć o was, że popełniacie zupełnie to samo wielkie zło, sprzeniewiając się Bogu naszemu przez poślubianie kobiet cudzoziemskich? Nawet jeden z synów Jojady, syna arcykapłana Eliaszyba, był zięciem chronity z Sanbalata, czyli znowu był połączony z tą rodziną tego władcy, który próbował cały czas Izraelowi zagrozić. Odpędziłem go od siebie. I ten werset, ten fragment, szczególnie ten werset 25, że zgromiłem ich, złorzeczyłem i biłem, targałem za włosy, troszeczkę nie porównuję tego jeden do jednego, ale skojarzył mi się z reakcją Jezusa w świątyni, kiedy tamci sprzedawali i kupowali, i urządzili sobie targ. Też taka reakcja, która może nieco wydawać się za ostra, albo taka, nie wiem, niepasująca na przykład niepasująca do Jezusa za tamtych czasów, a wiemy, że no, była stosowna po prostu. I pewien gniew niegrzeszny gniew jest dobrą rzeczą. Bo, no, pomyślmy sobie, Nehemiasz podejmował wielkie starania, poświęcił się dla tego narodu kompletnie, wskazał im zasady postępowania, dał drogowskaz, przygotował im wszystko, co było im potrzebne, a jednak nie był w stanie uchronić ich od grzechu. I on kończy swoją księgę takim jakby westchnieniem do Boga, że jakby chciał przypomnieć Bogu, co zrobił dla Izraelitów i że on sam był wierny Bogu, mimo tego, że naród nie był w stanie utrzymać tej wierności. I on mówi tak pod koniec swojej księgi, ostatnie trzy wersety. Nie zapomnij im, Boże mój, tego splamienia kapłaństwa i przymierza z kapłaństwem i lewitami. I oczyściłem ich z wszelkiej cudzoziemszczyzny i ustanowiłem przepisy dla kapłanów i lewitów, dla każdego w jego zakresie. Dalej przepisy o dostarczaniu drewna w określonych terminach i o pierwocinach. Pamiętaj, Boże mój, o tym na moją korzyść. Jakby przypomina przed Bogiem, mówi, że on wszystko ustanowił, on wszystko zrobił tak, jak należy, a oni się splamili mimo wszystko, ale no on robił dobrze i starał się robić dobrze. Więc można powiedzieć, że mamy tutaj pewną taką klamrę. Ta cała historia Nehemiasza zaczyna się od modlitwy i kończy się modlitwą też Nehemiasza do Boga. I choć po drodze bardzo dużo się działo i to zarówno dobre rzeczy się działy i złe rzeczy się działy, to Nehemiasz zawsze szczerze i wiernie stał przy Bogu, bo ufał mu i wiedział, że na końcu będzie rozliczony tylko z własnych działań, które wykonuje, i z jego osobistej relacji z Bogiem, a nie z tego, co się działo w całym narodzie, mimo szczerych chęci pomocy temu narodowi. Jak wierzymy, Nehemiasz będzie w przyszłości wśród starożytnogodnych i będzie pomagał reszcie ludzkości w powrocie do Boga, bo takie będzie między innymi ich rola. I możemy powiedzieć, że z pewnością będzie się do tego nadawał. Bo po pierwsze będzie miał piękny charakter, już jako starożytnogodny będzie miał skrystalizowany ten charakter, ale też, no, jak widzimy, ma pewne doświadczenia w prowadzeniu ludu, właśnie w wyznaczaniu kierunku, w naprawianiu, jeżeli, w poprawianiu, jeżeli zarobią coś źle, więc z pewnością będzie jednym z starożytnogodnych, którzy będą w piękny sposób w stanie pomagać ludzkości w przyszłości w wieku tysiąclecia. I teraz, gdybyśmy sobie chcieli podsumować, zrobić taki rysopis, kim był Nehemiasz, jak go poznajemy w tej historii, to musielibyśmy wymienić tak, że był człowiekiem modlitwy, na pewno. Ta modlitwa się przewija wiele razy w tej historii, a na pewno nie wszystkie mamy zapisane, więc był z pewnością człowiekiem modlitwy. Na pewno interesował się losem innych, nie był obojętny na to, co się dzieje wokół niego, u jego braci, w jego narodzie, w jego mieście świętym. Był świadomy własnej grzeszności i grzeszności całego narodu. Zawsze odnosił się do Boga i do domu Bożego z należytą czcią i szacunkiem, też właśnie w przypadkach, kiedy inni bezcześcili ten dom Boży. Był człowiekiem niezwykle odważnym w działaniu, bo zagrożenia były wielkie na niego, osobiste, mógł zginąć, mógł zostać zniesławiony, różne rzeczy na niego czyhały, natomiast wykazywał się odwagą. Wiedział, kiedy należy reagować szybko, a kiedy trzeba, jak to mówimy, czekać na Pana i czekać na odpowiednie okoliczności, żeby Bóg zesłał, i czekać cierpliwie na Jego odpowiedź. Był wytrwały w swoich zamierzeniach, bo różne przeciwności przychodziły, a on nie dawał się złamać w nich wszystkich. Był czujny, był należycie ostrożny w tym, co wykonuje. Patrzył, czy nie czyha jakieś zagrożenie, czy nie ma jakiegoś podstępu. Wszędzie analizował, czy to pochodzi od Boga, czy nie pochodzi od Boga, czy to przeciwnik zesłał. Był mądry. Na pewno był mądry i miał wszystkie te cechy, które wymieniłem, ale pozostawał mimo wszystko pokorny i za wszystko zawsze dziękował Bogu. Tak, jeżeli król wydał mu zgodę na coś, co on chciał od króla uzyskać, to dziękował za to Bogu. Jeżeli coś udało się zrealizować, jakiś etap, za wszystko dziękował zawsze Bogu. Więc piękna postawa. I myślę, że bardzo ciekawa i piękna postać, o której może czasami zapominamy, bo na przykład nie jest wymieniony w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, gdzie jest opis różnych wielkich, ale tam też jest napisane, że gdyby o wszystkich miało być napisane, o ich dobrych uczynkach i dobrych cechach, to by nie starczyło miejsca w tej księdze, żeby o tym zapisać. Więc Nehemiasz się tam nie zmieścił, ale z tego, jak analizujemy jego życie, możemy wywnioskować, że też był wspaniałym mężem Bożym. Więc czasami o nim zapominamy, ale mamy zapis w sumie sporej części jego życia, więc dzięki temu mogliśmy go poznać bliżej, mogliśmy poznać, kim był, mogliśmy poznać, w jaki sposób postępował, czym się kierował. I mam nadzieję, że to będzie jakimś dla nas budowaniem, jakoś otuchą i jakimś choćby zaczątkiem przemyśleń o tym, jakąś lekcją dla nas, żeby chcielibyśmy może pewne cechy, które on miał, też pewne zachowania naśladować. Dziękuję za wysłuchanie.